Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Za chwilę aktualności, w tym o watykańskim udziale w przygotowaniach Międzynarodowego Traktatu o Handlu Bronią oraz o papieskich kondolencjach po śmierci kardynała Kazimierza Świątka. Następnie ksiądz Dariusz Kowalczyk opowie o Kościele i jego reformie według Benedykta XVI, a na koniec relacja Tomasza Ciecierskiego ze spotkania młodzieży na Górze Świętej Anny. Na czwartkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Głównym celem przygotowywanego obecnie Międzynarodowego Traktatu o Handlu Bronią ma być ochrona ludzkiego życia i godności. Zwraca na to uwagę Stolica Apostolska w oświadczeniu wydanym w związku z kolejną sesją Komitetu Przygotowawczego do przyszłorocznej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Traktatu o Handlu Bronią.
W negocjacjach na ten temat Watykan uczestniczy od samego początku. Przed tygodniem odbyła się w Nowym Jorku trzecia z kolei sesja komitetu. Wzięła w niej czynny udział sześcioosobowa delegacja watykańska, w której skład wchodził też stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, arcybiskup Francis Czulikat.
W wielu częściach świata nielegalny handel bronią i amunicją powoduje ludzkie cierpienia, konflikty wewnętrzne, naruszanie praw człowieka, kryzysy humanitarne i terror. Czytamy w oświadczeniu watykańskiej misji przy ONZ. Przypomniano w nim, że choć na szczeblu krajowym i regionalnym stosuje się środki kontrolne, w skali globalnej handel wszelkiego rodzaju bronią konwencjonalną, od okrętów wojennych i czołgów po pistolety, pozostaje nieuregulowany z braku międzynarodowo uzgodnionych reguł. Ludzkie koszty takiego nielegalnego, nieuregulowanego i nieprzejrzystego handlu są ogromne. Broń nie jest takim towarem jak każdy inny. Jej produkcja, sprzedaż i posiadanie ma konsekwencje etyczne i społeczne. Konieczny jest traktat obowiązujący wszystkie państwa importujące i eksportujące broń. Musi zapobiegać korupcji, a także przewidywać pomoc i odszkodowania dla ofiar. Stolica Apostolska zwraca też uwagę na konieczność wychowania do pokoju z udziałem wszystkich sił społecznych, w tym organizacji religijnych.
Na Białorusi zmarł kardynał Kazimierz Świątek, emerytowany metropolita mińsko-mohylewski i były administrator apostolski diecezji pińskiej, miał 96 lat. Jego śmierć nastąpiła dziś rano.
Kardynał Świątek był drugim co do wieku członkiem kolegium kardynalskiego. Biskupem został, mając 76 lat, a funkcję ordynariusza sprawował przez następnych 15. Był też pierwszym przewodniczącym Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi. Pogrzeb kardynała Świątka odbędzie się w poniedziałek w katedrze w Pińsku, natomiast w stołecznym Mińsku uroczystości żałobne zaplanowano już na najbliższą sobotę.
Wspominając kardynała Świątka, jego następca na stolicy biskupiej, arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, podkreśla wielką troskę zmarłego o Kościół, zwłaszcza w czasach reżimu komunistycznego.
Kilka razy aresztowany, przeszedł gulagi, wytrzymał. Wytrzymał czas prześladowania wiary i doczekał się rozkwitu, doczekał się wolności i brał czynny udział w odbudowywaniu Kościoła na Białorusi. Był dobrze znany w całym świecie. Słyszałem o nim jeszcze, pracując w Wilnie, w Ostej Bramie jako wikariusz, że jest na Białorusi taki ksiądz Kazimierz Świątek. Był bardzo mocno zakłopotany o wolność religii, wolność sumienia, o przyszłych kapłanów, o Kościół, o tym, jak i co czynić, żeby wiara nie była zatracona w tamte trudne czasy. Dzisiaj Kościół na Białorusi modli się o świętej pamięci wielkim kardynale, wielkim świadku wiary, człowieku, który zapisał się złotymi literami w historię Kościoła tutaj na Białorusi i Kościół modli się o wieczne odpocznienie temu wielkiemu człowiekowi i niech dobry Bóg przyjmie go w swoje królestwo.
Odważne świadectwo, jakie kardynał Świątek dawał Chrystusowi i Kościołowi w czasach szczególnie trudnych oraz entuzjazm, z jakim oddawał się on później pracy nad duchowym odrodzeniem na Białorusi, przypomina papież w telegramie kondolencyjnym. Skierował go na ręce przewodniczącego episkopatu tego kraju, biskupa grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza. W piśmie tym Benedykt XVI składa też wyrazy współczucia obecnemu metropolicie mińsko-mohylewskiemu, arcybiskupowi Kondrusiewiczowi, białoruskiemu episkopatowi, księżom, wspólnotom zakonnym i wszystkim wiernym kościołów, które ten gorliwy pasterz kochał i z całego serca im służył.
Porozmawiajmy z Benedyktem XVI.
Zaprasza ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
Kościół jest tematem różnych dyskusji. Mówi się, że Kościół coś zrobił, a czegoś nie zrobił, albo że coś powinien zrobić. Ale o czym właściwie mówimy, używając słowa Kościół? Kościół tworzą katolicy, a jest ich na całym świecie ponad miliard. Wielu, mówiąc Kościół, ma jednak na myśli księży z papieżem na czele. No tak, ale kapłanów jest ponad 400 tysięcy. Są oni obecni we wszystkich krajach, tyle że w niektórych, jak na przykład w Korei Północnej, siedzą raczej w łagrach. Dodajmy do tego, że na świecie jest około miliona zakonnic i zakonników. W Polsce jest prawie 30 tysięcy kapłanów, w tym ponad 5 tysięcy kapłanów zakonnych. Pracują w parafiach, kościołach, sanktuariach, szkołach, uczelniach, domach rekolekcyjnych, mediach, w różnych specjalistycznych duszpasterstwach. Księża są bardzo zróżnicowani i raczej trudno traktować ich jako jeden podmiot, do którego na przykład ma się jakieś pretensje. A niestety w ten właśnie sposób na przykład niektórzy dziennikarze wypowiadają się na temat spraw kościelnych. Tymczasem Kościoła nie da się zrozumieć bez odwołania się do wymiaru duchowego i do wiary w Jezusa, która jest lepiszczem kościelnego organizmu. Kościół istnieje, bo istnieją ludzie, którzy wierzą w Boga objawionego nam w Jezusie Chrystusie. Benedykt XVI, odwołując się do Nowego Testamentu, stwierdza w książce Światłość Świata, że na przykład święty Paweł, apostoł narodów, nie rozumie przez Kościół instytucji czy organizacji, ale właśnie żywy organizm, w którym wszyscy nawzajem na siebie oddziałują, w którym są przez Chrystusa zjednoczeni. Po czym podkreśla, ważne, aby to dostrzec i dzięki temu zrozumieć Kościół nie jako aparat, który robi to, co może, lecz jako żywy organizm, który ma swój początek w samym Chrystusie. Papież nie jest szefem firmy pod nazwą Kościół, szefem, który dowolnie zarządza ludźmi i majątkiem podległej mu instytucji. Papież nie ma mocy, aby coś wymuszać, stwierdza Benedykt XVI. I tłumaczy, że moc w cudzysłowie, Ojca Świętego, polega na tym, że ludzie rozumują w następujący sposób. Jesteśmy razem, a papież ma misję, której nie nadał sobie sam. Tylko gdy istnieje to przekonanie, całość ma rację bytu. Jedynie dzięki wyznawaniu wspólnej wiary Kościół może żyć jako wspólnota. Papież przekonuje, że Kościół, który jest złożony z różnych podmiotów, z różnych wspólnot lokalnych, we wszystkich krajach potrzebuje widzialnego, konkretnego ośrodka jedności. Potrzebuje czegoś takiego jak prymat. Ten znak jedności jest konieczny, ale, podkreśla Benedykt XVI, nie ma działać w sposób dyktatorski, lecz z wnętrza wspólnoty. W rozmowie z papieżem redaktor Zewald zwraca uwagę na różne próby tak zwanego unowocześniania Kościoła, które jednak nie przyniosły dobrych owoców. Zewald cytuje filozofa Rudigera Safrańskiego, który stwierdził z przekąsem, że chrześcijaństwo rozwinęło się w mieszankę socjotechniki, instytucjonalnej władzy, psychoterapii, technik medytacyjnych, muzealnictwa, zarządzania kulturą i pracy charytatywnej. Co gorsza, niektórzy chrześcijanie tak upodabniają się do różnych modnych nurtów, że z trudem można w nich rozpoznać chrześcijański rys. Benedykt XVI tłumaczy te zjawiska siłami zła, które działają w ludzkiej duszy. Jedną z tych sił jest chęć przypodobania się publiczności. Papież przyznaje, że niekiedy tak zwane unowocześnianie chrześcijaństwa doprowadziło do przekształcenia go w psychoterapię i ćwiczenia ogólnorozwojowe, a więc takie formy, które identyfikują religię z miejscem osiągania możliwie całościowego, dobrego samopoczucia. Zdaniem Benedykta pomyłki te biorą się stąd, że zapomina się o właściwych źródłach, o wierze, a bez wiary nie można budować wspólnoty z Bogiem, co jest istotą każdej odnowy Kościoła. Tymczasem są tacy, którym wydaje się, że odnowa Kościoła ma polegać na rozlicznych ustępstwach na rzecz Ducha Świata. Mówią tak, nie stawiajmy zbyt trudnych wymagań, poluzujmy nauczanie Kościoła, zgódźmy się na różne swobodne sposoby realizacji popędów seksualnych, a wówczas może kościoły nie opustoszeją zupełnie. Zapominają jednak, że prawdziwa reforma w Kościele nigdy nie opierała się na pogoni za nowinkami, ale na powrocie do radykalizmu Ewangelii, którą dał nam Jezus Chrystus. W 1996 roku kardynał Ratzinger mówił: teraz coraz wyraźniej widać, że droga ułatwień, dostosowań i ustępstw nie jest właściwą formą skupienia, uproszczenia i pogłębienia wiary. To znaczy, w zasadzie istnieją dwie koncepcje reform Kościoła. Według pierwszej należy zrezygnować z władzy zewnętrznej, z czynników zewnętrznych, by tym mocniej oprzeć Kościół na wierze. Według drugiej, ujmę to niemal karykaturalnie, należy uczynić życie wygodniejszym, a wtedy naturalnie sprawy idą w złym kierunku. Kardynał Ratzinger sprzeciwiał się zawsze rozumieniu Kościoła jako wolnego Kościoła, który może dowolnie zmieniać treść i formę wiary w zależności od tego, jak chcą ludzie, czyli tak, aby wymagania wiary odpowiadały wymogom chwili. Niektóre środowiska oskarżają Benedykta XVI o przyblokowanie reform. O jakie reformy chodzi? Liberalne media od lat powtarzają te same hasła. Celibat, kapłaństwo kobiet, związki homoseksualne. Sugeruje się, że Kościół odzyskałby swego rodzaju atrakcyjność, gdyby zniósł celibat, wprowadził kapłaństwo kobiet i otworzył się na związki homoseksualne. Tego rodzaju reformatorom jakoś nie przychodzi do głowy, że przecież takie reformy przeprowadziły niektóre wspólnoty protestanckie. Z opłakanym oczywiście skutkiem. Benedykt XVI broni obowiązku celibatu jako zasady przyświęcenia kapłańskich w Kościele rzymskokatolickim. Oczywiście jest świadom, że nie brakuje księży, którzy nie są wierni przyrzekanemu celibatowi. Ale powstaje pytanie, czy problem tkwi w celibacie, czy też w skłonnej do grzechu ludzkiej naturze. Przecież mężczyźni żyjący w związkach małżeńskich przeżywają nie mniejsze upadki seksualne niż ci, których obowiązuje celibat. Oczywiście celibat księży nie jest dogmatem wiary, ale jedynie wielowiekową dyscypliną obowiązującą w Kościele rzymskokatolickim i jako taki mógłby być zniesiony. Benedykt XVI broni jednak tej dyscypliny, dostrzegając w celibacie świętą wartość, która pomimo różnych trudności pozostaje dla zniewolonego erosem świata znakiem sprzeciwu, ale przede wszystkim znakiem Królestwa Bożego, czyli życia wiecznego, które przed nami. Jeszcze bardziej zdecydowanie wypowiada się Benedykt XVI w sprawie postulatów wyświęcania kobiet. Kiedy redaktor Zewald w rozmowie z papieżem zauważa, że zdaniem niektórych Jezus tylko dlatego nie powołał kobiet do stanu kapłańskiego, że przed 2000 lat było to nie do pomyślenia, Benedykt XVI reaguje ostro. To niedorzeczność, stwierdza, bo ówczesny świat był pełen kapłanek. Wszystkie religie miały swoje kapłanki i było raczej dziwne, że nie znalazły się we wspólnocie Jezusa Chrystusa, co z kolei jest świadectwem kontynuacji z wiarą Izraela. Benedykt XVI przytacza zdanie Jana Pawła II, że to nie chodzi o to, iż ten czy inny papież mógłby wprowadzić święcenia kobiet, ale nie chce. Istota sprawy polega na tym, że Kościół nie ma żadnej władzy, aby wyświęcać kobiety. To Chrystus nadał taką, a nie inną strukturę Kościołowi i wierni z papieżem na czele powinni przyjąć ją z posłuszeństwem. Benedykt XVI zauważa jednocześnie, że gdy spogląda się na historię Kościoła, to dobrze widać znaczenie kobiet, od Maryi przez Monikę aż do Matki Teresy. Jest ewidentne, podkreśla papież, że kształtowały one obraz Kościoła pod wieloma względami w stopniu większym niż mężczyźni. W Rzymie jest na przykład kościół, w którym na żadnym ołtarzu nie widać ani jednego mężczyzny. Nie chodzi zatem o to, aby święcić kobiety na kapłanów, ale by w każdej epoce, w posłuszeństwie woli Jezusa, coraz głębiej odkrywać ich rolę, jaką mogą i powinny pełnić we wspólnocie Kościoła.
A teraz relacja Tomasza Ciecierskiego z tegorocznego Święta Młodzieży na Górze Świętej Anny. Jak podkreśla ojciec Jozue Szymański, tegoroczne spotkanie ma szczególny jubileuszowy charakter.
Młodzież po raz 15 zgromadziła się przy domu pielgrzyma pod wielkim namiotem. Staramy się jak najbardziej dotrzeć do młodzieży, odpowiedzieć na ich potrzeby. I są też przygotowane koncerty, różne zabawy, warsztaty integracji, diakonie teatralne, gdzie młodzież może rozwijać swoje talenty.
Barbara Koch. To wszystko jest bardzo miłym i radosnym dodatkiem, ale myślę, że to dzięki tej kaplicy spotykam tutaj takich ludzi. Myślę, że w każdej kaplicy, w której jest adoracja, można szukać takich doznań, ale akurat ta kaplica mnie i wielu moich znajomych jakoś szczególnie nastraja.
Mam na imię Iwona, przyjechałam z Wrocławia. Mam poczucie, że tutaj jestem bliżej Boga. Ze względu na ojców, braci i ludzi, to jest miejsce dla mnie, gdzie niby każda msza powinna być niezwykła, ale tak po prawdzie to jak idzie się do kościoła diecezjalnego, nie mam tego poczucia wspólnoty. Tutaj jest 1000 osób, może nie wszyscy się znamy, ale to poczucie wspólnoty jest bardzo silne i tego myślę, że przynajmniej raz na rok każdy powinien doświadczyć. Czwarty raz przyjechałam.
Ojciec Dominik Banaś. Sposób myślałem, że jest prosty, bo przede wszystkim jest tu chwalenie Pana Boga i spotkanie z Panem Bogiem. A gdzie wspólnota, jak mówi Ewangelia, jest zgromadzona w imię Jezusa Chrystusa, gdzie ludzie chwalą Pana Boga w radości, gdzie wierzą, tam ta wspólnota daje sobie nawzajem radość, miłość, ciepło i dlatego tu jest tak pięknie i wspaniale. Jest to duszpasterstwo inne, gdyż przede wszystkim jest tu młodość, to co stawiał błogosławiony Jan Paweł II na pierwszym miejscu, kiedy sam spotykał się z młodymi, wtedy rzesze, miliony gromadziło się przy nim. My w tym też duchu działamy i chcemy, aby ludzie przede wszystkim spotykali Pana Boga na modlitwie. Jest też możliwość wysłuchania konferencji z ludźmi, którzy dzielą się przede wszystkim swoją wiarą, którzy przybliżają wiarę młodemu człowiekowi, który szuka Pana Boga w swoim życiu.
Nazywam się Damian, przyjechałem z Kłodzka. Przede wszystkim to chyba chodzi o spotkanie się z Panem Bogiem. To jest głównym celem tak jakby przyjazdu mojego tutaj. Bardzo mi się podoba, fajna atmosfera, fajni ludzie, można wiele osób ciekawych spotkać, dobrze przeżyć czas.
Jestem Marcin z Paczkowa. Jest możliwość spotkania się ze znajomymi, bo jeżdżę tutaj już od kilku lat. Jest tutaj niesamowita atmosfera, czuć Boga.
Staramy się łączyć sakrum z profanum. Sakrum to, co święte i przechodzi od tego, co to święte, do tego, co profanum, to, co świeckie, to zwyczajne, to, co wypływa z codzienności, żeby, tak jak w życiu duchowym, to było w symbiozie, razem.
Andrzej Wronka, prezes stowarzyszenia EFATA. Kilkanaście lat jak goszczę na Górze Świętej Anny, korzystając tu z zaproszenia życzliwości ojców franciszkanów, tradycyjnie przede wszystkim i głównie dotykając problemu seks, zagrożeń wiary, socjotechniki, psychomanipulacji i tego wszystkiego, co przed młodym człowiekiem dzisiejszy świat stawia, co bardzo często jest niebezpieczne.
Jestem Gosia. Jeszcze mi się nie znudziło. Gdzieś tu tyle rzeczy, tyle atrakcji. Przyjeżdżają tutaj ludzie z całej Polski, a nawet spoza granic, więc naprawdę ciężko się tutaj nudzić. Ktoś musi się naprawdę bardzo postarać, żeby poczuć się tutaj znudzonym.
Relacja z Góry Świętej Anny kończy nasz czwartkowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.